Panie, śpiewaliśmy woda, ogień i krew. To wszystko przygotowałeś, czy posługujesz się wodą, żeby oczyszczać, ogniem, żeby wypalać, krwią, żeby wybaczać. Panie, dziękujemy Ci, że Ojciec, Syn i Duch Święty współdziałają w dziele, które przynosi chwałę przez zbawienie, przez pojednanie grzesznego człowieka z Bogiem. Panie, dziękujemy Ci, że tylko Ty, jeden w tak doskonałej współzależności, jedności, miłości, potrafisz, Panie, działać i dawać nam przykład, że Ty, jeden Bóg w trzech osobach, Panie, żadna z nich nie zwraca oczu innych na siebie. Syn na Ojca, Duch na Syna. Panie, to jest przykład dla nas i teraz też, Panie, chcemy, abyś nasze oczy odwracał od tego, co jest dla nas ciężarem, ale Panie, nie chcemy, żeby było ważniejsze niż skupienie na Tobie. Panie, cokolwiek, co dźwigamy, z czym przychodzimy, czy to brak zdrowia, czy brak pracy, czy brak relacji dobrych w rodzinie, w pracy, gdziekolwiek. Panie, czymkolwiek jesteśmy obciążeni, utrudzeni, prosimy, abyś pomógł nam zdjąć ten ciężar i Panie, słyszeć to, co chcesz nam powiedzieć przez Twojego Ducha Świętego. Panie, uzdalniaj nas do tego, niech nasze serce, niech nasze uszy, niech nasze myśli, niech nasze ręce będą gotowe na przyjęcie tego, co masz dla nas, Panie. Prosimy Cię, błogosław nas w tym. Amen. Usiądźmy, proszę. Woda, ogień i krew. Bardzo podoba mi się to. Wydaje się nie do pogodzenia, ale w Bożym dziele ma to swoje odniesienie. Chciałem przeczytać fragment z Ewangelii Marka z 4 rozdziału, od wersetu 1 do 9. Ewangelia Marka, 4 rozdział, wersety od 1 do 9. I znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do niego mnóstwo ludu tak, iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu. A cały lud był na lądzie nad brzegiem morza i nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach. I tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Ale ewangelista Marek pomaga nam nieco poszerzyć kontekst tej wypowiedzi i spojrzeć do tych wersetów powyżej, które mówią o tym, że matka i bracia przyszli przed dom, gdzie był zebrany Jezus, ale lud siedział wokół niego, także ta najbliższa rodzina według ciała nie była w stanie dotrzeć do Jezusa, więc posłała wiadomość, że szukają go i że stoją przed domem i że na pewno na niego czekają. I on im odpowiedział, kto jest moją matką i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł, oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. I powiedzielibyśmy, że no, w taki szczególny sposób Jezus wyróżnił tych swoich naśladowców, którzy są posłuszni woli Bożej. Bo wiemy, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, nie wszyscy, którzy mają Boga na ustach, są tymi, którzy pełnią wolę Bożą, więc tak jak Mateusz podkreśla, ci mówi w tym fragmencie, mówi ci, którzy słuchają Bożego Słowa i wypełniają Go. No tutaj Marek pisze, ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Czyli widać w życiu zastosowanie Bożego Słowa i wydawać by się mogło, że tych krewnych Jezusa jest bardzo wielu, bo tłum oblegał Jezusa i Jezusu powiódł oczami, mówiąc, ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Ale w ten sposób można powiedzieć, że trochę pomniejszył znaczenie tej swojej cielesnej rodziny. I można by pomyśleć, że oni mogli się obrazić, jeżeli słyszeli to, co on powiedział. No jak zrównał nas po prostu tych, którzy troszczyliśmy się o Niego, z tymi, którzy po prostu mają taką relację tylko duchową, a my tutaj przecież mamy jeszcze i cielesną, ale myślę, że dla prawdziwie pokornych ludzi nie były to słowa poniżające czy pomniejszające znaczenie ich w relacji z Jezusem. Dlaczego tak myślę? Czytaliśmy na wstępie list Jakuba. Jakub był przyrodnim bratem Jezusa. I Jakub przedstawia się nie jako brat Jezusa, ale jako sługa Jezusa. Więc kto się poniża, będzie wywyższony. Jeżeli komuś zabrakło tutaj uznania i nie usłyszał, ach, to moja matka. Słuchajcie, robimy przerwę. Szczególny gość przybył na tą chwilę. Ja muszę przestać nauczać, ja muszę przestać przekazywać Boże prawdy, bo ktoś szczególny chciał mnie zobaczyć. Jeżeli tak nie zareagował, jakbyśmy po ludzku myśleli, że powinien zareagować, to znaczy, że ta niedostrzeżona, wyjątkowa kobieta, jaką była Maria, nie uhonorowani jakimś wyjątkowym przywitaniem jego bracia czy siostry, jeżeli nie byli urażeni tym brakiem uznania ich jakiejś więzi z Jezusem, to znaczy, że mieli na tyle dużo pokory w sobie, że nie urażało ich to. Bo kto jest uniżony, tego nie dotknie brak zaznaczenia jego szczególnej obecności. Bo jest pokorny, bo jest uniżony. I Jakub, kiedy nawraca się, mówi, powołuje się na moją relację z Jezusem Chrystusem. Ale ta relacja, to ja jestem Jego sługą. On nawet nie mówi bratem, w sensie nie tylko krwi, nie tylko duchowym, tak jak tutaj Jezus powiedział, wypełniasz wolę Bożą, jesteś moim bratem, siostrą, matką, ojcem. Masz tą więź rodzinną. A Jakub mówi, mnie łączy z Jezusem to, co Pana ze sługą. I w tym sensie, jeżeli byli świadomi swojej relacji z Bogiem, swojej relacji duchowej z Jezusem, na pewno nie zareagowali w sposób, który by uraził ich godność. I kiedy czytamy, że Jezus mówi, ktokolwiek czyni wolę Bożą, ktokolwiek, takie pospolite słowo, każdy, kto czyni wolę Bożą, jest moim bratem, siostrą, matką. I zobaczmy, że wydawać by się mogło, że tych braci, sióstr i matek jest cały tłum. Bo potem poszedł nauczać nad morze I z powodu tłumu, a byli nad jeziorem Tyberiackim w okolicy Kafarnaum, gdzie Jezus przebywał w tamtym czasie, kiedy opowiadana jest ta historia, jest nad Morzem Tyberiackim. Ludzie po prostu zebrali się na brzegu w takiej liczbie, że najlepszym sposobem przemawiania do nich było wsiąść do łódki i z morza po prostu wygłaszać im kazania. Tak jak tutaj nawet mamy pierwsze z nich wygłoszone. I pomyślelibyśmy, kiedy uczniowie słyszeli, wow, ale Jezus powiedział, że to wszystko to jest Jego rodzina. Ten tłum ludzi, który podąża za nimi. A Jezus mówi, uszczegóławiam tych, których nazywam moimi braćmi, siostrami, matkami, właśnie wypowiadając tą przypowieść. I co mówi? Tłumy go słuchały, ale czworaka rola była tą, na którą padło ziarno, czyli padało Boże Słowo. Jezus mówi, że wyszedł siewca, aby siać. I z pewnością miał na myśli siebie, bo on był tym, który rozsiewał Boże Słowo. I on mówił takimi obrazami, które były dla nich zrozumiałe. Nie wiem, czy ktoś z was widział na własne oczy, jak się sieje ziarno na polu. Ja miałem ten przywilej mieć dziadków na wsi. Jeszcze w epoce, kiedy nie mieli traktora, tylko konia. Jednych dziadków takich miałem. I mieli niewielkie pole i tam zawsze dziadek jakiś kawałek tego pola obsiewał takim zbożem, które dla kur było. Bo jakieś tam większe kawałki zboża to koniem albo tam prosił sąsiada o traktor, ale jak taki kawałek jakiegoś tam skrawek, jakiegoś tam miejsca ręcznie obsiewał, więc brał taką chustę, zawiązywał ją tak sobie po prostu, nasypywał ziarna, mu się tak wypychał ten gałganek taki z tej chusty, po prostu wkładał rękę i szedł i po prostu siał. I wiadomo, że jeżeli w taki sposób się sieje, pole jest przy drodze, ziarno nie każde wpadnie na urodzajną glebę. Jedno spadnie na drogę, właśnie ta pierwsza gleba, o której tutaj mówi Jezus. Drugie spadnie między ciernie. Jeszcze inne spadnie między skały. No ale też jest takie, które spadnie na dobrą glebę. I te cztery gleby, na które padało ziarno, były znane w Izraelu bardzo dobrze, bo to społeczeństwo było takim rolniczo-hodowlanym, czy no, byli hodowcami i rolnikami w głównej mierze Izraelici, więc każdy z nich znał dokładnie taką scenę, o której mówił Jezus. Nikt nie musiał kopać w pamięci do jakichś lat dzieciństwa, czy filmów, czy jakichś innych przykładów, nie ze swojego życia, ale każdy wiedział, o co chodzi. I Jezus mówi, że potem oczywiście tłumaczy dokładnie, ale zobaczmy, że tłumaczy to swoim uczniom. Tłumaczy już na osobność, nie temu tłumowi, co oznacza poszczególna gleba i co oznacza ziarno. I to świadczy o tym, że Jezus przygotowywał uczniów, bo ich wcześniej wybrał. W trzecim rozdziale Ewangelii Marka czytamy o tym. Przygotowywał uczniów do dzieła siania Ewangelii. I mówił, skoro ja, mistrz, sieję słowo takiemu tłumowi ludzi, to nie spodziewam się, że z tego tłumu wszyscy przyniosą plon, przyjmując to Boże Słowo. Jezus mówi, siejemy i część to jest ubita droga, która jest za twarda, żeby ziarno zostało przyjęte, więc to ziarno leży na wierzchu, w ogóle nie wnika w tą glebę, łatwo może być zabrane przez ptaki niebieskie. Potem Jezus tłumaczy, że te ptaki są oczywiście takim porównaniem tego obrazu, tej ilustracji, ale mówi w tym duchowym sensie, to tym ziarnem jest Boże Słowo, a tym, który wybiera to słowo z tej twardej gleby, jest szatan. Czyli zobaczmy, szatan jest zainteresowany tym, żeby to słowo nie leżało i czasem to serce nawet zatwardziałe nie wróciło do tego słowa. Może kiedyś. Szatan jest zainteresowany tym, żeby je wybrać z tego twardego serca. Kiedy mówi o tej drugiej glebie z kolei, mówi, a gdy siał, padło jedno, inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. Nie wiem, bo nie znam się tutaj na rolnictwie w Polsce, ale w Izraelu jest tak, że część gleb graniczy z takimi skałami, które są pokryte niewielką warstwą ziemi. Czyli taka orna ziemia, taka rolna ziemia dochodzi do miejsc, które mają pod powierzchnią taki skalisty grunt, a ta żyzna ziemia niewielką warstwą pokrywa ten grunt skalisty. Więc może z zewnątrz nawet nie być widać, że jest jakaś różnica między tym miejscem a tym miejscem. I kiedy sieje siewca, to ziarno pada i na żyzną glebę, i na taką, gdzie pod spodem jest skała. I okazuje się, że wschodzi to ziarno, że ono się przyjmuje, że widać kiełkuje. Można spodziewać się plonu, ale to wzejście jest tylko jakimś chwilowym, jakąś chwilową taką reakcją na Boże Słowo i nie ma, jak jest powiedziane w tym wytłumaczeniu w 16 wersecie, podobnie zasiane na gruncie skalistym są ci, którzy skoro słyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali, gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A w tej ilustracji mówi, grunt skalisty, nie ma wiele ziemi, szybko wschodzi, gdyż gleba nie była głęboka, ale gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Zobaczcie, że jeżeli wschodzi ziarno, to my nie wiemy, czy ono ma korzeń, czy ono nie ma korzenia. Albo jaki ma ten korzeń? To jest pod powierzchnią. I Jezus mówi, w duchowym sensie jest podobnie. Ludzie wydają się, przyjmują to słowo. I wydają się reagować w sposób taki właściwy na to słowo. I wydaje się, że odnoszą się do niego właśnie w taki sposób, że je przyjmują, to słowo. Ale nie wiemy, jaki jest korzeń. Ktoś powiedział właśnie takie porównanie, że czasami ludzie, którzy są w kościele, nie mają w sobie korzenia, ale mają korzeń w tradycji. Albo mają korzeń w szczególnym sposobie prowadzenia nabożeństwa i to ich przyciąga. I to jest powodem, dla którego przychodzą, bo jest super atmosfera, bo jest super muzyka, relacje i ludzie mają korzeń nie w sobie, tylko w tym. I kiedy tego nie ma, oni nie mają tego korzenia i przestają być tymi, którzy mogą przynieść owoc, bo ich korzeń nie był w nich, tylko w czymś obok. I my tego nie widzimy tak na pierwszy rzut oka, że to są wszystko przejawy zewnętrznej takiej duchowości, no niesprawdzonej jeszcze. Ale wystarczy tylko jakaś trudność, jakiś ciężar bycia wierzącym człowiekiem, jakieś doświadczenia, jakieś przeszkody, prześladowanie związane ze Słowem i nie mają tego ziarna w sobie ukorzenionego i po prostu odstępują, usychają. I ta trzecia gleba oczywiście jest glebą, która została rzucona między ciernie i znowu mamy ziarno, które wzeszło. Czyli zostało przyjęte. Ktoś wysłuchał tego Bożego Słowa i przyjął to Boże Słowo, ale na tej glebie rośnie wszystko. Groch z kapustą, ciernie osty, co chcesz urośnie. To nie jest gleba, która jest przeznaczona dla Bożego Słowa. Ta gleba chłonie wszystko. Świat, sposób życia tego świata, troski tego świata, wartości tego świata i Ewangelię też chłonie, bo wszystko przyjmuje. I taka gleba jest określona jako gleba, która wypuszcza też ciernie po prostu. I jeżeli pozwala rosnąć temu wszystkiemu, to to wszystko ma większą siłę napędową, ma większe zasilanie ze strony świata, bodźców, którym jesteśmy poddawani na co dzień, wartościom, które słyszymy wokół, że są ważniejsze niż życie z Bogiem. I rosną chwasty. I chwasty mają więcej energii dokładanej niż Boże Słowo. I co robi ta osoba, która w taki sposób przyjmuje Boże Słowo? Zostaje zagłuszone. Boże Słowo zostaje zagłuszone. Przestaje żyć Bogiem, żyć Ewangelią, bo wyrosły wieże chwastów. I dopiero czwarta gleba przynosi owoc. Inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło, wydało owoc 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. To jest gleba, która dopiero Łukasz pisze, ciekawie, którzy w wytrwałości przynoszą owoc. 20 werset Marka pisze, owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Zobaczcie, to, że ktoś przyjmuje słowo, jeszcze nie świadczy o tym, że wyda owoc. To, że ktoś słucha Bożego Słowa, jeszcze nie znaczy to, że przyniesie owoc. Zobaczcie Heroda, o którym Jan pisze, Marek pisze w 6 rozdziale, w 20 wersecie, pisze tak, albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty. Słuchajcie, Herod uważał Jana za świętego i sprawiedliwego człowieka i nawet się go bał. Powiedzielibyśmy, Boga się boi ten człowiek. Ma w poważaniu Jana. Nawet dalej, co jeszcze mówi? Słuchając go, czuł się wielce zakłopotany. O, to dobrze, bo Jan mówił mu o jego grzechach. Jeżeli to sprawiało jakiś kłopot w jego życiu, to znaczy, że jego sumienie się odzywało i powiedzielibyśmy, o Boże Słowo oddziałuje na tego Heroda, na tego grzesznika. Ale co słyszymy dalej? Nawet chętnie go słuchał. I co z tego? I co z tego? Bał się, uważał go za świętego, sprawiedliwego, uważał go za człowieka Bożego, bał się tego, co mówił, drżał przed nim, chętnie go słuchał i co z tego? I córka powiedziała, przynieś mi na tacy jego głowę i tyle było z jego bojaźni Bożej. To była cała jego bojaźń. Żadnych owoców nie wydaje taka gleba, która jest tylko chętna do słuchania, do wyrażania podziwu, do może schlebiania jakiejś opinii na temat Jana, przytakiwania. To nie jest gleba. Mało tego, Jezus sam mówił w Jana 3, w Jana 5, 35. O Janie. On był światłem gorącym, świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem. Zobaczcie, jak obłudnie reagowali ludzie z Izraela na słowa Jana. Mówi, wyście chętnie do czasu radowali się jego słowem. Ale do czasu. I to jest pierwsza, druga gleba albo trzecia gleba. Ona jest gotowa słuchać. Ona ma poczucie jakiejś wartości w słuchaniu tego Bożego przekazu. Jakieś nawet odniesienia do swojego życia przyjmuje z tego przekazu Bożego. Ale to wszystko jest do czasu. Do czasu prześladowań, do czasu pojawienia się atrakcyjniejszych rzeczy od Boga. I to weryfikuje, jaką glebą jestem. Nie to, czy słucham, czy przyjmuję, czy nawet z radością reaguję na Boże Słowo, czy robię to chętnie, czy mniej chętnie. To wszystko są tylko zewnętrzne przejawy, ale nie trwały owoc. Zobaczmy, jak ważny jest owoc. W tym przypadku oczywiście jest to w tej ilustracji no, plon, który przyniesie dane ziarno. Czyli zasiane ziarenko, niektóre przyniesie kłos, który ma 30 ziaren, może niektóre 60 ziaren, niektóre 100 ziaren. Czytamy o Izaaku, że Bóg mu pobłogosławił i jego plon był stukrotny. Nie wiem, czy to jest jakaś przenośna, czy dosłowne znaczenie, ale jakaś ogromna wielokrotność pomnożenia tego zasianego ziarna jest dowodem na przynoszenie owocu, na przynoszenie plonu. Więc każdy człowiek, który przyjął Boże Słowo, i wydaje owoc w swoim życiu tego, że jest dzieckiem Bożym, że żyje według Bożego Słowa, przynosi ten owoc. Nie chodzi tutaj tylko o owoce Ducha Świętego, o efektywność służby takiej czy innej, ale owoc w swoim życiu, o postawę, pokorę, posłuszeństwo Bożemu Słowu. Wtedy, kiedy sami jesteśmy, nikt nas nie widzi, nie dla oka, dla Boga, to wszystko jest świadectwem tego, czy jesteśmy tą urodzajną glebą, tą ostatnią glebą. Jak wiele można pomyłek takich po ludzku popełnić w ocenie ludzi, którzy pozytywnie reagują na Boże Słowo. Jezus wyraźnie powiedział, że o tej ostatniej glebie słuchają, przyjmują i wydają owoc. Te trzy rzeczy muszą nastąpić, żeby było można zakwalifikować takie serce do tej czwartej gleby. My często jesteśmy uradowani tym, że ktoś chce słuchać. Już oczywiście euforia, jeżeli przyjmuje, ale zobaczmy, że na plon to trzeba czekać. Nie da się zrobić czegoś trwałego w taki błyskawiczny sposób. My dzisiaj żyjemy w czasach, które pozwalają nam wszystko mieć tu i teraz. Nawet nie musimy mieć wrzątku, żeby rozpuszczalną kawę zaparzyć. Nawet nie musimy czekać, aż będzie miało 100 stopni, wystarczy 90. I rozpuszczalna, nawet fusów nie ma. Instant jest dzisiaj kulturą naszych czasów po prostu. Chcielibyśmy mieć wszystko w proszku. Jajka, kotlety, cokolwiek po prostu w proszku, ale masz, zalewasz, zupa. Chcesz i jest. My nie jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj do oczekiwania na plon. A Łukasz mówi, że plon przychodzi w wytrwałości w Bożym Słowie. Że to jest coś, co po prostu wymaga czasu. Wymaga przechodzenia różnych doświadczeń, popełniania błędów, podnoszenia się z upadków, że życie weryfikuje to, jaką glebą jestem. Ale do tego potrzeba czasu. Nie ma możliwości, to właśnie dzisiejsze czasy są takie, że przyspieszamy ten plon. Grzejemy suszarką pomidory, czy tam rurą wydechową, żeby się zaczerwieniły po prostu, albo dojrzewały wcześniej. Bo my dzisiaj nie czekamy na to, żeby to było naturalne. My chcemy wszystko od razu, dziś już. Ma być czerwony pigment na kolor, a nie żeby było po prostu takie, jakie powinno być. I trudno nam jest dzisiaj też zaakceptować taką kolejność rzeczy, że my siejemy, Jezus mówi do swoich uczniów i potem wyjaśnia to apostołom i on mówi, miejcie to na uwadze, że będziecie siać, ale tylko jedna z tych czterech gleb wyda owoc. Jedna z czterech, jedna czwarta, takie proporcje. Widzicie tłumy, może jesteście zachwyceni, ludzie chodzą za mną, 5 tysięcy, 10 tysięcy, wielkie, niezliczone rzesze ludzi po prostu chodzi za Jezusem, a Jezus mówi, ale to nie jest wszystko właściwą glebą. Dopiero po czasie okaże się, kto z nich tak naprawdę będzie wierny Bogu, okaże się właśnie tą właściwą glebą. Jak wielce dobry jest Bóg, Mistrz Jezus Chrystus, który przygotowuje uczniów na coś, co byśmy powiedzieli, może być rozczarowaniem w ich służbie. Na coś, co ma ich pozbawić poczucia winy, że sieją ziarno i nie zostaje przyjęte i mogą myśleć, może to ziarno trzeba ulepszyć, może zmodyfikować, może dodać trochę dymu, może dodać trochę powera, może dodać trochę, nie wiem, światła, blasków i może wtedy załapie to ziarno. I robimy z kościoła dyskotekę, salę koncertową, damy czadu, może po prostu wtedy to słowo trafi i ta gleba zaskoczy. Ale Jezus mówi, nie na tym polega istota wzrastania Bożego Słowa. Problem leży w glebie, nie w ziarnie. Nie w ziarnie, w glebie. I ty tego nie wiesz, dopóki nie zobaczysz owoców. I on przygotowuje ich też na to, że będą mieli uczniów, którzy ich rozczarują, bo będą chodzili za nimi. Tak jak za apostołem Pawłem. Potem jeden ukochał świat doczesny, drugi poszedł w swoją stronę. Apostoł Paweł miał takich towarzyszy, którzy byli przykładem na te niewłaściwe gleby. Mówi nic inaczej, tak samo jak ich mistrz, jak Jezus Chrystus. Jakże dobry jest nasz Pan, że nie obarcza nas odpowiedzialnością za wzejście ziarna, które siejemy. Zobaczcie, On zdejmuje z nas ten ciężar. On mówi, bądź tym, który sieje. Księga Kaznodziei Salomona, 11 rozdział, 6 werset chyba mówi, 4 werset, kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żął. Czyli kto kieruje się okolicznościami i patrzy na te sprzyjające wiatry, niesprzyjające, nie wyjdzie, bo nigdy nie będą najlepsze do momentu po prostu siania ziarna. Czytałem właśnie niedawno Dzieje Apostolskie. Apostoł Paweł w czasie drugiej podróży misyjnej chciał udać się do Azji, ale Duch przeszkodził mu w tym. No i Bóg miał inny plan i przyśnił mu się Macedończyk. I mówi, pomóż nam. I apostoł Paweł mówi, no miałem siać w tej Azji, ale Bóg mi wskazuje, że mam iść do Macedonii. Idzie do Macedonii, dociera do Filipii, dociera do kobiety nad rzeką. Kobiety zgromadzają się. I to jest ten Macedończyk? Lidia? Jakiś sposób Bóg komunikuje, że Macedonia potrzebuje tego ziarna. No i apostoł Paweł idzie tam. Ale co się okazuje, że kiedy wypędza ducha wieszczego z dziewczyny, która chodzi i woła za nim, że zwiastują, że są sługami Boga żywego, zmęczony, wygania z niej tego ducha i biznes się kończy związany z tą wróżbiarską działalnością tej dziewczyny. I biznesmeni miejscowi mówią, źródełko wyschło. To wszystko z powodu Pawła. Trzeba go aresztować. I wtrącają go do więzienia. Razem z Sylasem. I co się okazuje? Paweł sieje w więzieniu. Nawraca się strażnik więzienny. Paweł nie patrzył. O, słoneczko, można siać. Po prostu siał wszędzie. Siał zawsze. Tam, gdzie był. On był pobity w tym więzieniu. To jest dobry moment na to, żeby dzielić się Ewangelią. Masz siniaki pod okiem, przeciętą brew, może spuchnięte ręce albo twarz. Wiesz, opowiem ci o Chrystusie z taką śliwką. Ale apostoł Paweł właśnie wypełniał to Boże powołanie. On siał i wzrost dawał Bóg. Potem poszedł do innego zboru, i mówi, o, dotarło do nas, że Boże Słowo było przyjęte przez was, bo wydaliście owoc. Bo ten owoc był nie tylko na podstawie wiary, ale też na podstawie miłości. I mówi, tak, ten zbór jest zborem Bożym, bo wydaje owoc miłości, a miłość jest dowodem na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli w tych ludziach widoczna była właśnie ta wzajemna miłość agape, to był to ten plon. I tak krótki czas wystarczył, żeby ci ludzie przyjęli to słowo, wydali to ziarno właśnie na zewnątrz, widzialne i dostrzegalne przez innych. I przez Pawła właśnie ludzie ci byli ocenieni jako to czwarta gleba. I to są przykłady na to, jak Dzieje Apostolskie potwierdzają prawdziwość tych słów potem. Jak właśnie ziarno pada na różną glebę, na twardą, na skalistą, międzyciernie, czy na żyzną glebę. Ale wiecie, że mnie najbardziej przeraża ta gleba ciernista, bo wydaje się, że ona ma zdolność do wydania owocu, że ona przyjmuje to słowo, że problem nie jest jakby w glebie, tylko w tym, na co zgadza się, żeby ta gleba miała wspólnie ze Słowem Bożym. Miała troski życia, miała łudę bogactwa tego świata, że ta gleba po prostu jest otwarta na wszelkie światowe atrakcje i wartości. I myślę, że z tą glebą nam będzie najtrudniej się zmagać, bo tamta po prostu usknie z powodu przeciwności dla Bożego Słowa, z powodu próby wiary, która będzie polegała na tym, że może z byciem chrześcijaninem wiąże się jakaś niekomfortowa sytuacja, cokolwiek po prostu, co może być uważane za prześladowanie i ona z tego powodu uschnie ta roślinka, która wzeszła, ale ta jakby jest otwarta na wszystko, co jest wokół. I to jest, myślę, że dla nas największym zagrożeniem tak naprawdę dzisiaj. Właśnie ta gleba, ta trzecia gleba, ale nie można wydać oczywiście osądu, oceny, dopóki rośnie i jest dane jej wydać plon, czy ta szansa wydania plonu. Ale Bogu niech będą dzięki za to, że naprawdę w swojej takiej mądrości przykładu Jezusa Chrystusa zachęca nas do samego dzieła głoszenia Ewangelii, do samego dzielenia się Bożym Słowem, do rozrzucania tego ziarna, nie obciążania siebie właśnie winą za efekty tego siania. To jest, widać, poza zdolnością siejącego, czy ziarno zostanie przyjęte, czy wyda ten plon. Nie w tym jakby leży ten klucz do sukcesu. Naszą odpowiedzialnością oczywiście jest siać. I obyśmy byli tacy, jak Paweł mówi do Tymoteusza, drugi do Tymoteusza, zaraz znajdziemy ten fragment, który mówi o tym, żeby głosił słowo w czas dogodny czy niedogodny. To jest też w inny sposób wyrażona ta prawda właśnie z Księgi Kaznodziei Salomona, kiedy nie ma zważać na zewnętrzne okoliczności. Apostoł Paweł właśnie poucza Tymoteusza w drugim liście, zaraz to znajdę, w czwartym rozdziale, w drugim wersecie. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj, z wszelką cierpliwością i pouczeniem. To jest zadanie, które przypomina apostoł Paweł swojemu uczniowi Tymoteuszowi. Mówi, bądź, głoś słowo i bądź w pogotowiu w każdy czas, czy dogodny, czy niedogodny. Ta gotowość ma być naszą cechą, ma być naszą postawą, ma być naszą właśnie taką wiernością też Bogu w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Widzimy Ciekawe te okoliczności. Wcześniej oskarżony o to, że współpracuje z Belzebubem. Jeszcze wcześniej rodzina taka dalsza, bliscy, znajomi przychodzą, mówią, chcemy cię zabrać, bo dochodzą nas słuchy, że od zmysłów odszedłeś. I widać, że rodzina nie odpuszcza i przychodzi matka i bracia i siostry i sami osobiście mają ochotę wyciągnąć Jezusa. A Jezus mówi, ale ja jestem siewcą, ale ja przyszedłem tutaj siać. Ja wykonuję dzieło Ojca, ja wykonuję tą Bożą wolę i nikt nie jest w stanie mi w tym przeszkodzić. To jest moje powołanie, moje zadanie. Na to przyszedłem, głoszę Królestwo Boże. Tak jak Jan Chrzciciel oczywiście wcześniej mówił, że przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się. Ale o efektach tego głoszenia dopiero będą świadczyć owoce, a nie tak naprawdę reakcja na to słuchanie. Ale sam Jezus mówił o tym, że można mieć uszy, ale nie słyszeć. Czyli można już być tą pierwszą glebą po prostu. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Więc obyśmy byli nie tylko tymi, którzy mają uszy ku słuchaniu, ale też ci, którzy przyjmują Boże Słowo i ci, którzy wydają właśnie w wytrwałości ten owoc. Zobaczcie, że może być wielkość tego owocu różna. Nie to jest jakby istotą, ile plonu przyniesie to ziarno, ale czy ono w ogóle przyniesie owoc. I to już jest dowodem na to, że jesteśmy tą czwartą glebą. I obyśmy nią byli. Życzę tego każdemu z nas. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Amen.